Miłka Raulin, kobieta z pasją i z pasji ulubiona. Dziś motywuje do działania innych. Czy na celowniku są głównie kobiety dziś?
No nie, chyba nie, niekoniecznie. Aczkolwiek rzeczywiście dziewczyn w tej przestrzeni takiej sportowo-górskiej czy inżynierskiej, bo ja tutaj tak bardziej szeroko chciałabym o tym mówić, jest zdecydowanie za mało. Jest mniej, o tak. I myślę, że użycie słowa za mało też jest dobre. My trochę mniej w siebie wierzymy. My dziewczyny mamy, wiecie, taki wbudowany jakiś guzik po prostu, który mówi nam czasami, nie, no jestem za słaba, nie, no nie dam rady. No i rzeczywiście, tak, moim celem jest motywowanie w ogóle wszystkich, ale z takim faktycznie naciskiem na kobiety, żeby pokazać im, że słuchajcie, możecie to zrobić. Poza tym my też jako kobiety mamy taką większą, wewnętrzną odpowiedzialność, żeby na przykład no, nie zostawię dziecka, nigdzie nie wyjadę. I mężczyznom trochę łatwiej to przychodzi zostawianie rodzin, żeby coś zrealizować, tak? Nie wiem, przejechać motocyklem na przykład dookoła Polski, albo skoczyć ze spadochronem, albo zrobić jeszcze inną szaloną rzecz, albo właśnie gdzieś wyjechać, zdobyć jakąś górę. A my kobiety po prostu zawsze myślimy troszkę tak szerzej o tym wszystkim, co jest dookoła nas. Więc ja wszystkim paniom mówię zawsze, kochane dziewczyny, poza tym, że jesteście mamami i żonami, to jesteście też sobą. I w momencie, kiedy zaczynamy być rodzicem, to nie przestajemy marzyć, przynajmniej nie powinniśmy przestać marzyć. No ale to już jest taka informacja nie tylko do pań, tylko tak naprawdę do wszystkich, prawda? Żebyśmy zawsze pamiętali o tym, że ta siła marzeń w nas jest, że ona tam drzemie, nie zasypujmy jej poniedziałkami.
Kto był pani takim górskim autorytetem?
Ojejku, no ja tak naprawdę chyba takiego prawdziwego górskiego autorytetu, to nie wiem czy miałam, no na pewno takie osoby jak Krzysiu Wielicki, to była taka osoba, którą się słuchało po prostu z otwartą buzią. To on rzeczywiście, jak opowiadał coś o tych górach, to ja się bardzo zasłuchiwałam, ale ja myślę, że wtedy, na tamten moment, kiedy zaczynałam w ogóle swoją górską przygodę, ja w ogóle nie wiedziałam tak naprawdę, jak ważną rzeczą jest taki górski autorytet. Dziś przed moimi przygotowaniami do kolejnego wyzwania mam taki autorytet. Takim autorytetem jest Wojtek Moskal, który jest polarnikiem, który jest no, po prostu niesamowitą osobą. I słuchanie go sprawia mi po pierwsze wielką przyjemność, po drugie to jest tak, jak ja bym, nie wiem, zastosowała jakiś zastrzyk informacji, to co on mi mówi. I to jest tak ułatwia życie. To jest tak potrzebne w momencie, kiedy się podejmuje jakieś duże wyzwania, żeby mieć osobę koło siebie, która jest takim mentorem, takim doradcą, która nam po prostu wskaże drogę. Bo my mamy prawo się na czymś nie znać, jeśli dopiero zaczynamy eksplorować jakąś przestrzeń.
Powiem szczerze też, że myślałam, że tym górskim panim autorytetem będzie Wanda Rutkiewicz, no bo tak mi się nasunęła chyba rzecz jasna, ale nie. Ale
nie, czy... i powiem dlaczego nie. No. Dlatego, że mimo wszystko, że to jest osoba, którą naprawdę ja podziwiam, naprawdę była przede wszystkim świetnym marketingowcem na tamte czasy. Była bardzo uparta, była bardzo konsekwentna, była też inżynierem i to takim, że tak powiem, byliśmy podobne zawody pełnimy, bo ona chyba była elektronikiem, ja jestem tak. Elektromechanikiem. No i osiągnęła po prostu rzeczy nieprawdopodobne, jeśli chodzi o eksplorację gór wysokich i nowe drogi, bo ona po prostu na swoim koncie i w swoim życiorysie bardzo często ma słowo pierwsza. I teraz dlaczego Wanda Rutkiewicz nie jest moim autorytetem? Bo u niej zabrakło tej równowagi życiowej. To znaczy
Wanda postawiła wszystko na jedną kartę.
Wszystko postawiła na jedną kartę i to się skończyło tragicznie. Także no chyba nie świadczyłoby to dobrze o mnie, gdyby moim autorytetem była osoba, bo ja to biorę, wiecie, drodzy Państwo, taką dużą klamrę. Dla mnie autorytet to nie jest tylko osoba, która jest wyspecjalizowana w jakiejś dziedzinie, to jest jedna rzecz, ale dla mnie to jest też człowiek, taki jaki on jest. I Wanda postawiła wszystko na jedną kartę i mogła tak zrobić, dlatego że nie miała dzieci. Ja nie chciałabym nigdy tak zrobić, I cieszę się, że mam tą czerwoną lampkę w postaci mojej rodziny.
Czy w górach często musiała pani coś udowadniać tej męskiej grupie wspinaczy? Czy już teraz śmiało można powiedzieć, że wykluczenia i walka o równouprawnienie w środowisku górskim to już stereotyp? No bo właśnie o tym bardzo też często wspominała Wanda Rutkiewicz, że takie problemy były.
To znaczy, fajne jest to, że góry nie rozpoznają płci. Bardzo jest duża sprawiedliwość, górska sprawiedliwość. Ale faktycznie, gdy maszeruje się samemu, gdy zdobywa się górę w pojedynkę, ja bardzo często te góry zdobywałam, zresztą większość z nich zdobywałam w pojedynkę i sama. Sama jechałam, sama organizowałam i sama się wspinałam. To bardzo często spotykałam się z takim komentarzem, że jak to, ty taka mała, nie dasz rady, z takim niedowierzaniem, z taką trochę pobłażliwością patrzono na mnie. No i nie ukrywam, że to mnie jeszcze bardziej motywowało do tego, żeby powiedzieć ha, ha, ha. No to poczekaj, to potrzymaj mi torebkę, o tak. Więc czy jest jakaś dyskryminacja w górach? No góry, to nie góry jakby tę dyskryminację wprowadzają, ale rzeczywiście wydaje mi się, że mężczyźni z takim niedowierzaniem do umiejętności pania, umówmy się, potrafimy być bardzo uparte, czasami podchodzą. Także my nie mamy takiej siły fizycznej, takiej tężyzny fizycznej, jaką macie wy panowie, kochani. Bardzo wam tego zazdrościmy, niejednokrotnie nosząc ciężkie plecaki, bo nas to po prostu dużo więcej kosztuje, ale proszę sobie w takim razie wyobrazić, jak my musimy tą głową nadrabiać. No zresztą sami z doświadczenia wiecie doskonale, myślę, że każdy pan przyzna mi teraz rację, jakie my potrafimy być uparte, o matko jedyna.
A no właśnie, już tutaj pani wspomniała na samym początku rozmowy, no ale może teraz będziemy kontynuować ten wątek. Dokąd teraz prowadzą panią te marzenia? Północ.
Tak, północ, dokładnie. Kurczę, ja tak trochę jeszcze się boję tak transparentnie, oficjalnie mówić, że już właściwie to już jest w tak zaawansowanej fazie ten projekt, że nie powinnam się absolutnie tego wstydzić, łącznie z tym, że 3 dni temu wróciłam z takiego treningu przygotowawczego do tej wyprawy, bo byłam w Szwecji i ciągnęłam ze sobą sanie. Sanie, które no, jeszcze nie ważyły tyle, ile powinny ważyć moje sanie na Grenlandii, bo tam się wybieram. Ale były to sanie, które były ciężkie i bardzo ciężkie, bym nawet powiedziała. I przede wszystkim ja uczyłam się poruszania na nartach, dlatego że ja tego nigdy wcześniej nie robiłam, ale wielu rzeczy nigdy wcześniej nie robiłam i mi się udawały, więc tu nie będzie inaczej. Tu również będzie tak, że jestem przekonana do tego, że się więcej. Ja się przygotuję najlepiej, jak tylko potrafię i w każdym obszarze, w którym ja mam wpływ, zrobię to po prostu perfekcyjnie, a jedynie pogoda będzie czynnikiem, który może mieć wpływ na to, czy coś mi się uda, czy coś mi się nie uda, ale i o nią będę prosiła bardzo łaskawie. No i rzeczywiście byłam w tej Szwecji, żeby po prostu sprawdzić się w takich ekstremalnych warunkach. Jest to zupełnie inna przestrzeń, w której no właściwie tylko temperatury są takim wspólnym czynnikiem, a wszystko inne jest inne, dlatego że nie nosi się plecaków, ciągnie się sanki. Te sanki są do 2-krotnie cięższe niż można byłoby się spodziewać, to znaczy w moim przypadku to będzie właściwie masa, podwójna masa mojego ciała. Co tam jest jeszcze takiego innego niż w górach? No nie ma tej wysokości. To jest jednak taki czynnik bardzo dobry, bo ta wysokość w górach nas mocno eksploatuje, ale tu, jeśli chodzi o takie polarne i subpolarne ekspedycje, jest bardzo duża wilgotność i z zupełnie innymi rzeczami trzeba sobie radzić. To znaczy wszystko, co tak naprawdę na sobie mamy, to jest wszystko, co mamy przez 30-dniową wyprawę, bo tak długo będzie trwała ta wyprawa. Drodzy Państwo, to jest mokre po prostu, muszę użyć tego słowa, to jest mokre jak gnój, jak się przychodzi do namiotu i to, czyli wszystkie nasze rzeczy, które mamy, rękawiczki, skarpetki, kurtki, śpiwory i tak dalej, musimy suszyć ciepłem własnego ciała. Zanim my to osuszymy, my jesteśmy po prostu wytelepani z zimna, no bo musimy tą energię, prawda, oddać. Z zupełnie innymi problemami się tutaj trzeba jakby zmierzyć. Z tym, że nie idzie się w jakimś określonym kierunku, to znaczy nie idzie się na szczyt, nie widać tego celu. Jest płasko, jest bardzo dużo takich zmian pogodowych. Jest ciepło, za chwilę jest po prostu porwisty wiatr. Człowiek tak naprawdę nie jest tak bardzo ciepło ubrany jak w górach, bo on jest w ciągłym ruchu i się bardzo poci, więc trzeba walczyć i nauczyć się tak naprawdę, nauczyć się, nie walczyć, trzeba nauczyć się chodzić w, no, To jest nieprawdopodobnie trudne. Nauczyć się chodzić i uprawiać tak wysiłek fizyczny, żeby się nie spocić, drodzy Państwo, dlatego że ten pot potem powoduje, że nam jest po prostu zimno, a my nie mamy, nie wiem, no mamy określoną przestrzeń na sankach i nie mamy na zmianę tych rzeczy nie wiadomo ile. Także tutaj zupełnie inne trudności, zupełnie inne problemy, no i przede wszystkim chodzenie na tych nartach, co dla mnie po prostu jest jakąś, dzisiaj uważam karą, ale wiem o tym, że po prostu będę musiała potrenować, ja nigdy nie robiłam takich rzeczy. Ale też nie będzie to wielka filozofia, no, więc myślę, że na nartach uda mi się nauczyć chodzić. No,
ale kiedy?
Kiedy to wszystko się będzie działo, to się będzie działo, drodzy Państwo, w maju, dlatego że dopiero
znowu
w maju...
urodziny.
Znowu urodziny, tak, dokładnie.
Będzie znowu najmłodsza Polka? Czy...
Tak, do tej pory, to jeszcze chyba powinnam powiedzieć, a propos urodzin jeszcze tylko wspomnę, tak, że dokładnie 3 maja rozpoczyna się wyprawa i dokładnie 3 maja stanę na lodowcu, więc to będą naprawdę znowu bardzo wyjątkowe urodziny. Cała wyprawa potrwa 30 dni. Do tej pory przez blisko 30 lat trawers Grenlandii dokonało jedynie 9 Polaków. W tym jedna Polka, jest to pani doktor Ewa Żewuska, z którą też jestem w kontakcie. Zresztą właściwie z większością osób, które tego dokonały, no, mam przyjemność rozmawiać i uczyć się od nich właśnie i dowiadywać się. Oni naprawdę pakiet wiedzy mi tutaj przekazują. Ale to, co jest przede wszystkim istotne, drodzy Państwo, to jak mało Polaków tam było. To, że tak naprawdę mogę być 10. osobą z polską narodowością, która przetrawersuje Grenlandię z miejscowości Kangalushuaq, bo ja idę z zachodu na wschód. No i to, drodzy Państwo, wszystko w okresie 30 lat. Tylko 10 osób w przeciągu 30 lat. To też trochę mówi o tym rejonie, jaki on jest i że nie chce... Ludzie nie chcą tam jeździć, dlatego że on jest bardzo, bardzo wymagający. No, ja miałam naprawdę przedsmak tego w trakcie mojego treningu w Szwecji. Myślę, że nie jedna łza popłynie mi po policzku z wściekłości i ze zmęczenia i w trakcie tych treningów, i w trakcie trawersowania, bo to jest zupełnie nowa przestrzeń. Ale wiem o tym, że wszystko, absolutnie wszystko mi się uda.
Tego pani życzę, żeby te wszystkie marzenia pani się spełniły. Miłka Raulin, drobna dziewczyna o marzeniach wielkich jak Himalaje. Jej siła marzeń zaprowadziła ją na koronę Ziemi. W nowym 2022 roku życzę państwu marzeń, ale i odwagi, żeby za nimi gonić. Uczyńmy z naszych marzeń projekty, a problemy dnia codziennego potraktujmy jak wyzwania. Przyłączę się pani do tych życzeń, czy jeszcze coś od siebie?
Co ja bym chciała powiedzieć? Kochani, wiem, co chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć wam to, żebyście się zawsze czuli wyjątkowo, ale nie tylko tak po prostu czuli wyjątkowo, tylko żebyście mieli świadomość swojej wyjątkowości, dlatego że tą wyjątkowość macie zakodowaną w waszych ciałach. Nie ma drugiej takiej osoby jak wy, która miałaby taką samą tęczówkę oka, odcisk palca albo tembr głosu. I jeśli my zdajemy sobie sprawę z tej wyjątkowości, będziemy świadomi tego, że możemy robić rzeczy wyjątkowe i rzeczy wielkie. Pamiętajcie, żeby nieustannie odkrywać swoją siłę marzeń, żeby ją pielęgnować i żeby o niej nie zapominać.
Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego.